Przechodzimy do wykładu pierwszego, drodzy bracia i siostry. Nie będę chciał zbyt szczegółowo mówić, żeby was nie zanudzać, ale geneza świadków Jehowy jest bardzo ważna, żeby czegoś się nauczyć. Trzeba wiedzieć nam, że świadkowie Jehowy, a właściwie ich poprzednicy, badacze Pisma Świętego, wywodzą się z ruchu drugiego adwentu. Po łacinie adwentus, to znaczy przyjście. Był to ruch, który był skupiony w XIX wieku, zwłaszcza w latach 1831 do 1844, wokół osoby Williama Millera. Był to kaznodzieja baptystów, który zagalopował się w swoich badaniach nad proroctwem Daniela i Księgą Objawienia i doszedł do wniosku, że można wyliczyć datę powtórnego przyjścia Chrystusa. Chociaż Pan Jezus powiedział, że o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. A jednak on nie posłuchał tego, zagalopował się i przepowiadał na wstępie jedną z tych dat między 21 marca 1833 a 21 marca 1844. Później jego współpracownik Samuel Snow, ponieważ nic się nie wydarzyło, przełożył tą datę na 22 października 1844 roku. Do tego ruchu przyłączali się chrześcijanie z kręgów baptystycznych, metodystycznych, jeszcze innych. Bardzo się zaangażowali. Były zamykane bary, które służyły pijatykom. Ludzie byli bardzo przejęci, głosili Ewangelię, ale było to fałszywe przebudzenie, ponieważ było skupione od razu na fundamentalnym błędzie, jakim jest przepowiadanie powtórnego przyjścia Chrystusa, konkretnej daty. I w szczytowym okresie 50 tysięcy zapalonych zwolenników oczekiwało powtórnego przyjścia Chrystusa w tamtym czasie. Skupili się na pokucie i głoszeniu Ewangelii. Co się potem stało? No oczywiście Pan Jezus nie powrócił, więc nastąpiło tak zwane wielkie rozczarowanie. Nastąpił rozłam i powstało kilka głównych frakcji, z których największa do dzisiaj to Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Wiemy o tym, że przewodnicy tego kościoła uznali, że data była słuszna, 22 października 1844 roku, natomiast wydarzenie było inne. Było to niewidzialne wydarzenie, początek sądu w niebieskiej świątyni, od którego zależy zbawienie. I tutaj kluczową postacią, bardzo silną osobowością była Ellen White, która stała się prorokinią tego ruchu, płodną pisarką i pod jej przewodnictwem ten kościół odrzucił takie chrześcijańskie doktryny jak piekło, jak duszę nieśmiertelną. Skupił się na święceniu soboty, na innych przepisach prawa mojżeszowego, jak zakaz spożywania zwierząt nieczystych. I mało znany jest fakt ogółowi chrześcijan w Polsce, że początkowo adwentyści byli semi-arianami, nie wyznawali Trójcy, mieli coś takiego jeszcze niepełnego. Część ich przywódców nawet w pełni boskości Pana Jezusa nie uznawała. I do dzisiaj może jakimś tam echem jest pogląd, że Chrystus jest Bogiem, ale jednocześnie jest Archaniołem Michałem. A Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wierzy, że jest, chociaż jest Bogiem, to jest Archaniołem Michałem. Nie w sensie natury anielskiej, ale w sensie zwierzchnika aniołów. To może jest jakaś pozostałość tamtych kształtujących się poglądów. Niemniej jednak to nie był jedyny ruch adwentystyczny, który wyłonił się z tego wielkiego rozczarowania. Inne ugrupowania to na przykład Unia Życia i Adwentu, później włączona w 1964 roku do kościoła chrześcijan adwentystów, który święci niedzielę, o dziwo, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do adwentystów sobotnich. Jest też Kościół Boży Dnia Siódmego, który święci sobotę, wierzy w nawrócenie Izraela, jest antytrynitarny. Ale dwa inne kościoły wymarły, między innymi adwentyści nadchodzącego wieku. I niektóre z tych grup podawały przybliżone daty powrotu Pana Jezusa. Na czele jednej z grup adwentystycznych, tylko oczywiście odróżniajmy ich od adwentystów Dnia Siódmego, byli to adwentyści niedzielni, stał Nelson Barbour. On przepowiedział powrót Chrystusa na 1874 rok Wierzył także, że w 1914 roku zakończą się czasy pogan z Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, werset 24. I ten ruch miał ogromny wpływ na powstanie badaczy Pisma Świętego. Zaraz sobie wyjaśnimy bliżej dlaczego. Mamy tutaj zdjęcie założyciela badaczy Pisma Świętego, Charlesa Taze Russella. Powiedzmy sobie pokrótce, co to był za człowiek. Żył na przełomie XIX i XX wieku. Pochodził z rodziny bogobojnych szkocko-irlandzkich prezbiterian. Byli kalwinistami i młody Russell także wierzył w kalwinizm, wierzył bardzo w piekło. W publicznych miejscach umieszczał przerażające przestrogi przed ogniem piekielnym. Jednakże w wieku kilkunastu lat odbył przerażającą rozmowę z pewnym niedowiarkiem, z pewnym ateistą, który wykazał mu w przekonaniu tego ateisty, że wiara, predestynacja i piekło jest niemądra. I po prostu młody Russell zwątpił. Pierw z ojcem przyłączyli się do bardziej liberalnych kongregacjonalistów, potem w wieku 16 lat uległ racjonalizmowi pod wpływem właśnie tego ateisty. Zaczął kwestionować nauki chrześcijańskie, popularne wyznania wiary chrześcijańskie, długowieczne już. Zajął się też religiami wschodu, ale także zwątpił w nie i dopiero w 1869 roku trafił na zebranie jednego z odłamów adwentystów, ale chciałbym zaznaczyć nie adwentystów dnia siódmego, tylko tych bardziej takich apokaliptycznych, którzy wyznaczali kolejne daty powrotu Chrystusa. I młody Russell przyznawał się do swojej zależności od ruchu adwentystycznego. Napisał na przykład: tak więc przyznaję się do długu względem adwentystów. Tu właśnie z wdzięcznością wspominam pomoc okazaną mi przez braci G. Stetsona i G. Storsa. Ten ostatni był redaktorem The Bible Examiner. Obydwa już nie żyją. Studiowanie Słowa Bożego z tymi dwoma drogimi braćmi prowadziło krok po kroku na coraz zieleńsze pastwiska. Także rzeczywiście ludzie tu wymienieni mieli na niego wpływ. Oni byli znacznie starsi od niego. On był młodym człowiekiem. Ale szczególny wpływ miała na niego i na jego przyjaciół grupa Barbura z Rochester. Barbur wywarł ogromny wpływ na Russella, był również znacznie starszy od niego i przez 3 lata grupa Russella była stowarzyszona z grupą Barbura. Wydawali wspólnie czasopismo Zwiastun Poranka i wspólnie też wydali książkę Trzy Światy. Jednak potem nastąpił pewien zgrzyt. Russell uzyskał samodzielność, ponieważ w 1879 roku poróżnił się z Barburem na temat rozumienia zastępczej śmierci Chrystusa. Barbur nie uznawał czegoś takiego. I Russell zrywa z Barburem i w lipcu wydaje pierwszy numer czasopisma Strażnica. Wtedy jeszcze Strażnica Syjońska, Zwiastun Obecności Chrystusa. Russell przejął od Barbura 1874 rok jako rzekomą datę powrotu niewidzialnego Pana Jezusa, co jest w ogóle niechrześcijańską doktryną, jak wiemy, i również przejął 1914 rok jako koniec czasów pogan i wiele innych poglądów. Także to czasopismo miało za cel ogłaszać, że Chrystus jest niewidzialnie już obecny, że już powrócił od 1874 roku. Także w 1881 roku formuje Towarzystwo Traktatowe Strażnica Syjońska i zaczyna być samodzielnym wydawcą, samodzielnym przywódcą. Komponuje taki boski plan wieków. Coś nam to może przypomina. Popularny schemat proroczy nazywany jest dyspensacjonalizmem. Jeszcze przed Russellem był taki człowiek jak John Nelson Darby i jego współpracownicy w Wielkiej Brytanii, którzy wierzyli, że historia zbawienia dzieli się na epoki i rozrysowali również swój schemat, ale Russell pod wpływem Barbura i innych przywódców utworzył własny schemat dziejów zbawienia i w swoich książkach sporządził podział historii świata na pierwszy świat do potopu, drugi świat od patriarchów do końca świata, mający też takie mniejsze działy jak wiek patriarchów, wiek żydowski i wiek Ewangelii, trzeci świat, tysiącletnie królestwo. I co jest ciekawe, mamy tutaj okładkę jednego z siedmiu wykładów Pisma Świętego, ale badacze Pisma Świętego uznają sześć tomów, bo je rzeczywiście napisał Russell, siódmy pośmiertnie już później został wydrukowany, którego większość badaczy Pisma Świętego nie uznała. I zauważmy, na okładce każdego tomu wykładów Pisma Świętego są takie skrzydełka, tak, widzimy. Jest to dość taka ciekawa rzecz, bo jest to znak skrzydeł Amona Ra, egipskiego bóstwa słońca. Także takie symbole tam różne się pojawiały. I co można powiedzieć o naukach Russella? Russell rozbudował naukę o 1914 roku, którą głosił już wcześniej Barbour i jeszcze inni ludzie, i przepowiedział na 1914 rok siedem wydarzeń. Pierwsze, że Królestwo Boże obejmie pełną władzę. Drugie, że Chrystus jako nowy władca ziemi już będzie widoczny. Trzecie, że ostatni członkowie Kościoła zostaną uwielbieni, to znaczy pochwyceni. Czwarte, że Jerozolima zostanie uwolniona spod dominacji pogan. Piąte wydarzenie, nawrócenie Izraela. Szóste, wielki ucisk i powszechna anarchia, a potem nowe niebo i nowa ziemia. I siódme, Królestwo Boże zniszczy rządy pogańskie. Tak było w pierwszym wydaniu książki, drugiej książki Russella w serii sześciu tomów wykładów Pisma Świętego uznawanego przez badaczy. Nadszedł czas. I czy Russell rzeczywiście głosił, że wszystko się skończy w 1914 roku? Najstarsze wydania mają informację, że bitwa Boga Wszechmogącego rzeczywiście zakończy się w 1914 roku. Ale już na przykład w wydaniu polskim z 1920 roku dokonano zmian, dokonano manipulacji. Powiedziano, że walka Wielkiego Dnia Boga Wszechmogącego zakończy się w roku pańskim 1915 i kompletnie obali dzisiejsze systemy. Więc trzeba powiedzieć, że Russell faktycznie głosił fałszywe proroctwo, że później trzeba było to jakoś zatuszować, zmieniano daty, zmieniano chronologię w kolejnych wydaniach i takie są fakty. Jakie są, czy były poglądy i cechy badaczy Pisma Świętego? Jak widzimy, przede wszystkim jest atakowanie boskości Pana Jezusa, osobowości i boskości Ducha Świętego, odrzucanie Trójcy. Dalej jest jeszcze taka rzecz, że głosi się ofiarę Chrystusa, ale tylko jako człowieka, jako kogoś równego Adamowi. Dalej krzyż uchodzi za główną doktrynę i jest symbolem badaczy. Wielu badaczy nosiło w klapach marynarek krzyż w koronie. Pamiętajmy, że świadkowie Jehowy odrzucają krzyż. I wierzono, że Kościół z Chrystusem będzie w niebie, a wielki tłum lub wielkie grono to podrzędna klasa, która będzie też w niebie, ale na niższej pozycji. Więc takie dość osobliwe doktryny. A na ziemi będą zbawieni ludzie w ogół ludzkości, który będzie pod panowaniem Chrystusa i Jego Kościoła z nieba. Będzie to zwłaszcza Izrael i pozostali ludzie. Oczywiście odrzucali też badacze piekło. Początkowo wierzyli, że chrześcijanie także są w innych kościołach, ale od 1881 roku zaczęli wzywać do opuszczania Babilonu, bo już utworzył Russell swoje towarzystwo. Byli przeciwni, co prawda, tworzeniu jakiejś prężnej organizacji, uważali, że to będzie niedobre. Nietypowym może wierzeniem ich, Russell bardzo się w to zaangażował i przez blisko 50 lat było to głoszone, że piramida w Gizie jest kamiennym Bożym świadkiem i prorokiem, który potwierdza Biblię, że jej korytarze, jej pomieszczenia zawierają takie liczby, które wskazują na proroctwa biblijne, a również ilustrują pewne prawdy dotyczące zbawienia. I tutaj zobaczmy, że na północ od Pittsburgha, na cmentarzu Rosemont, na życzenie Russella, przed śmiercią wyraził takie życzenie, została umieszczona w pobliżu jego grobu taka piramida, taki pomnik. Także jest to niemy świadek, można powiedzieć, na rzecz wierzeń badaczy z tamtego okresu. Russell też wierzył, że Bóg Jehowa mieszka na gwieździe Alcyone, w gwiazdozbiorze Plejad. Tu potwierdzę to konkretnym cytatem. Napisał w trzecim tomie wykładów Pisma Świętego: środkowa gwiazda Alcyon, z którego to miejsca wszechmocny Bóg rządzi wszechświatem. Co można w takim razie powiedzieć, kim był Russell? Nie był, wbrew temu, co zarzucają mu niekiedy krytycy protestanccy, cudzołożnikiem. Tego nigdy jednoznacznie mu nie udowodniono. Nie był też cynicznym oszustem w kwestii cudownej pszenicy. Był to hybrydalny okaz pszenicy, który przyniósł mu taki pewien hodowca. I Russell po prostu uwierzył, że spełniają się już proroctwa, że już milenium nadchodzi i będzie taka nadzwyczajna płodność. Później, kiedy sprzedawał te okazy i chrześcijanie zarzucili mu, że robi na tym biznes, natychmiast się wycofał, powiedział, że zwróci pieniądze każdemu, kto takie zarzuty ma, czy jest niezadowolony. Natomiast kim był? Na pewno był niedobrym nauczycielem i fałszywym prorokiem. Na pewno zabrał się za coś, o czym nie miał pojęcia. I trzeba też powiedzieć, że był megalomanem. Za namową swojej żony, pod wpływem jej sugestii, uznał się za sługę wiernego i roztropnego, autorytatywnego wykładowcę Pisma Świętego. Uznał też, że bez jego wykładu Pisma Świętego nikt nie pozna prawdy. Znany jest taki cytat, przypomnę go niektórym, może wiele osób nie zna tego cytatu. Powiedział Russell tak: jeżeli 6 tomów wykładów Pisma Świętego to praktycznie Biblia uporządkowana tematycznie, z podanymi tekstami dowodowymi z Biblii, możemy słusznie nazwać te tomy Biblią w formie uporządkowanej. To znaczy, że nie są to jedynie komentarze do Biblii, lecz praktycznie sama Biblia. Co więcej, stwierdzamy, że ludzie nie tylko nie potrafią dostrzec boskiego planu, studiując samą Biblię, lecz widzimy także, iż jeżeli ktokolwiek odłoży wykłady Pisma Świętego, czyli jego autorstwa dzieła, nawet jeśli dotychczas używał ich i dobrze je poznał, nawet jeżeli czytał je przez 10 lat, jeżeli potem odłoży je na bok i zignoruje je i zwróci się do samej Biblii, to choćby rozumiał Biblię przez 10 lat, nasze doświadczenie pokazuje, że w ciągu 2 lat pogrąży się w ciemności. Z drugiej strony, gdyby tylko czytał wykłady Pisma Świętego z ich odsyłaczami i nie przeczytał ani jednej strony Biblii, to taki pod koniec 2 lat będzie w światłości, ponieważ będzie miał światłość Pisma Świętego. Strażnica Angielska z 15 września 1910 roku, strona 298. Więc Russell uznał swoje wykłady za klucz do Pisma Świętego, że bez nich, a czytając samą Biblię, nikt nie dojdzie do prawdy. Niejako przyznał tu między wierszami, że jego doktryna jest takim dziełem, że po prostu z Biblii bezpośrednio nie wynika. I tu musimy powiedzieć, że wiernymi spadkobiercami nauki Russella nie są Świadkowie Jehowy, ale wolni badacze Pisma Świętego, świecki ruch misyjny Epifania. Następcą Russella, który zmarł w 1916 roku w pociągu, był Joseph Franklin Rutherford, zupełnie inna osobowość. Był to były baptysta, prawnik. Zdarzyło mu się chyba 2 razy być sędzią nadzwyczajnym i nazwał się już sędzią. 2 razy zastępował sędziego. I był twardym przywódcą. Jeżeli ktoś się z nim nie zgadzał, to nie zgadzał się automatycznie z samym Bogiem. I odszedł od wielu nauk Russella. Nie chcę was zanudzać tutaj od jak wielu, ale tak chociażby pokażę wam, że w kwestii chronologii, zupełnie inną chronologię z czasem wypracował różnych wydarzeń. Co więcej, uznał, że krzyż to symbol nie chrześcijański, ale pogański. Wcześniej Russell bardzo uznawał krzyż i na okładkach strażnicy aż do 28 roku praktycznie krzyż w koronie widniał. Rutherford odrzucił Boże Narodzenie i urodziny, które Russell kultywował, uznawał jak najbardziej, chociaż wiedział, że data nie jest ta, że 25 grudnia Syn Boży się nie narodził. Russell uważał, że nazwa chrześcijanom nie jest żadna potrzebna oprócz nazwy od imienia Chrystusa. Rutherford wprowadził nazwę Świadkowie Jehowy, żeby odróżnić tą grupę badaczy od innych grup badackich. Russell był przeciwny prężnej organizacji, natomiast Rutherford taką wytworzył. Jak mówiłem już, Russell uważał, że wielki tłum z Księgi Objawienia to podrzędna klasa niebiańska, według Rutherforda to klasa ziemska. I klasie ziemskiej Rutherford zabronił spożywanie wieczerzy pańskiej, podczas gdy Russell nie miał nic przeciwko temu, żeby wszyscy spożywali, poświęceni tak zwani. Russell był w cudzysłowie chrześcijańskim syjonistą, to znaczy bardzo wierzył w odrodzenie Izraela i w zbawienie tego ludu. Rutherford początkowo też do tego przykładał rękę, potem uznał, że chodzi o Izrael duchowy. Russell uważał, że władze zwierzchnie z Listu do Rzymian, 13 rozdział, gdzie każdy człowiek ma być poddany władzom zwierzchnim, to władze świeckie. Rutherford początkowo tak samo, a później uznał, że władze zwierzchnie to Jehowa, Bóg i Jezus Chrystus. Russell nie miał nic przeciwko fladze państwowej, przeciwko hymnowi narodowemu. Rutherford te rzeczy odrzucił. Russell był otwarty na ludzi z innych kościołów, uważał, że też są tam dzieci Boże. Tymczasem Rutherford uznał, że chrześcijaństwo jest w składzie organizacji diabła i nie ma prawa pełnić służby kapłańskiej. I Rutherford w ogóle dużo mówił o organizacji szatana, także miał nawet obsesję na tym tle. Uważał, że organizacja szatana to religia, polityka i handel, trójczłonowa organizacja. Russell za najważniejszą naukę uważał zbawienie przez krzyż Chrystusa, natomiast Rutherford miał obsesję na tle imienia Jehowa i uważał, że najważniejszą nauką jest usprawiedliwienie imienia Jehowy. Tak jak Russell kładł jeszcze dość duży nacisk na Jezusa, to Rutherford miał taką obsesję na tle imienia Jehowa, że każdy artykuł zaczynał od imienia Jehowa. Była to wręcz obsesja. Russell jeszcze szanował wolność sumienia członków do pewnego stopnia. Rutherford narzucał na przykład głoszenie wszystkim i nie liczył się z sumieniem. Według Rutherforda Jezus i Lucyfer to dwaj bracia, synowie Jehowy Boga. Natomiast Russell czegoś takiego nie głosił. Russell uważał, że starszych zbór ma prawo wybierać. Rutherford pozdejmował wszystkich starszych z wyboru. Russell miał swoje przepowiednie, ale Rutherford swoje. Przepowiedział na 1925 rok zmartwychwstanie, powrót Abrahama i innych mężów Starego Testamentu i nawet zbudowano w San Diego w Kalifornii odpowiedni dom dla nich, Betsarim, dom książąt. I tu widzimy książkę Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą i w tej książce przepowiadano, to jest polskie wydanie, że w 25 roku zmartwychwstaną starożytni mężowie wiary. Rutherford tak głosił, przytoczę wam fragment. Możemy przeto z ufnością oczekiwać, że rok 1925 zaznaczy się powrotem Abrahama, Izaaka, Jakuba i wiernych proroków starożytności. Z taką przepowiednią wyszedł Rutherford. Oczywiście to się nie spełniło, a wspaniałą posiadłość Betsarim w San Diego w Kalifornii zbudowano. U notariusza było to zapisane na postacie biblijnej. Nie uwierzymy, ale jest faktem. Można sobie zobaczyć w internecie dokument. Postacie biblijne były wpisane jako przyszli właściciele. Towarzystwo Strażnica miało to w depozycie. A jak myślicie, kto tam mieszkał? Rutherford i jego służący. Tak, w dobie kryzysu, jaki był w Stanach, wielkiego kryzysu, on sobie mieszkał w takiej posiadłości. Kim był Joseph Franklin Rutherford? Na pewno nie był wiernym kontynuatorem Russella. Szacunki takie łagodne pozwalają ocenić, że w 40 punktach zmienił naukę Russella. Ale zachował pewne zręby, odrzucanie Trójcy, wiara w raj na ziemi, odrzucanie duszy nieśmiertelnej, piekła. Pewne jakieś zręby zachował jednak. Na pewno był fałszywym prorokiem, bo nie tylko na 25 rok zapowiadał koniec, ale również na lata 40. Podczas II wojny światowej upatrywał końca. Był złym nauczycielem, można powiedzieć, że jeszcze gorszym od Russella. I był apodyktycznym wodzem. I to on właśnie, nie Russell, wywarł największy wpływ na ducha i nauki Świadków Jehowy. Więc podsumujmy. Świadkowie wywodzą się z ruchu adwentystycznego, ale nie adwentystów Dnia Siódmego, tylko tego pierwotnego ruchu millerowskiego i jego odłamu takiego apokaliptycznego, który wytyczał kolejne daty. Wielki wpływ miał odłam adwentystyczny Barbura na Russella i na badaczy. bo głosił 1874 rok jako niewidzialny powrót Chrystusa i 1914 jako koniec czasów pogan. Russell i Rutherford właśnie fałszywie prorokowali, to wiemy na pewno, nie byli rzetelnymi komentatorami biblijnymi i właśnie nie Russell, ale Rutherford ukształtował ducha, charakter organizacji Świadków Jehowy. Jakie wnioski biblijne stąd, drodzy? Księga Powtórzonego Prawa, czyli Piąta Mojżeszowa, 18 rozdział 20 do 22 wersetu, zaleca, by nie wierzyć żadnemu prorokowi, którego słowa się nie spełniają. Czytamy, wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swoim sercu, po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział, jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. Tak, nie jest autorytet. My nie będziemy nikogo kamienować, jesteśmy pod łaską, ale nie będziemy też ufać autorytetom, które wyznaczają daty. I tu chciałbym na chwilę się zatrzymać. Świadkowie Jehowy są częścią większego krajobrazu religijnego. Nie wiem, czy się orientujemy, że w to lato w Krakowie przyjechali zwolennicy Harolda Campinga i takiej grupy Family Radio. Jest to, audycje są po polsku nadawane i oni przekonywające przepowiednie podali, że w 2011 roku będzie koniec. Rozpowszechniali ulotki. Więc jest więcej ludzi, którzy głoszą takie rzeczy. I chciałbym was wyczulić, żebyście też nie jeździli na każdą konferencję chrześcijańską. Żebyście nie kupowali każdej książki, która nosi etykietkę chrześcijańska. Nie kupowali każdego filmu, który nazywa się, że jest chrześcijański. Ponieważ, i chciałbym was może trochę zasmucić, ale wyczulić, że będzie coraz więcej zwodzenia, coraz więcej fałszywych proroków, im bliżej końca, im bliżej powrotu Chrystusa. Więc musimy to rozumieć, że to Świadkowie Jehowy nie są największym złem tego świata. Po prostu wszelkie zwiedzenie jest złem. I patrzmy przede wszystkim na Świadków Jehowy jako na ludzi, naszych bliźnich, których powinniśmy kochać, ale którzy ulegli zwodniczej nauce. Czasami słyszymy, że jakieś ugrupowania mają wzrost. Nie świadczy o niczym. Mormoni notują fenomenalny wzrost. A czy oni mają prawdziwą naukę? Czyż Biblia nie mówiła, że powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu? Więc wielu miało być pozyskanych, jak mówi Ewangelia Mateusza. Pierwszy list do Koryntian też zachęca nas bardzo wyraźnie w 7 rozdziale, werset 23. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że Chrystus nas wyswobodził do wolności i uleganie jakimś zwodniczym przywódcom jest bardzo niebezpieczne. Jest to poddawanie się człowiekowi. Jest to coś takiego, że człowiek nam zasłania Chrystusa i on nas zniewala. Chrystus nas nie zniewala. On nam daje wolność, daje szczęście, daje bezpośrednią łączność z Bogiem. List do Hebrajczyków też wyraźnie mówi, żebyśmy nie dali się zwodzić przeróżnym i obcym naukom, bo dobrze jest umacniać serce łaską. Hebrajczyków 13 rozdział 8 i 9 werset. A dlaczego tak? Ponieważ Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Na Nim mamy budować i na łasce w Nim okazanej nam.